Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Pacześniak, dobry wieczór, na zegarach 12 minut po godzinie 18. Witam i zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Ze mną gość dr Marek Szymański, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Doktor nauk ekonomicznych, to dodajmy. Dzień dobry.
Dobry wieczór chyba już w zasadzie.
Panie doktorze, jak wynika z badań, 70% Polaków miało plany finansowe na miniony rok, na rok 2025. I co się okazuje, 25% tych osób udało się je zrealizować. Jak pan to ocenia? To dobry wynik?
No, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na te 70%, bo to jest sporo.
Sporo.
Znaczy, wygląda na to, że myślimy o naszej finansowej przyszłości, że nie pozwalamy sobie na życie z dnia na dzień, więc tu jest bardzo optymistyczny sygnał. Natomiast co do tych 25%, to myślę, że to troszeczkę tak jak z tymi noworocznymi postanowieniami. Mamy je i w którymś momencie wpadamy na zupełnie inny pomysł i z nich rezygnujemy, ale może naprawią się w tym roku.
To a propos pomysłów na ten rok i planów na rok 2026, czy oszczędzanie jest dobrym planem?
Przyszłości nie znamy i dobrze byłoby być przygotowanym na tę przyszłość, szczególnie tę niespodziewaną, tej, która może być kłopotliwa. Czy to będzie drobnostka w stylu, nie wiem, trzeba wymienić okno w mieszkaniu, naprawić samochód, czy bardziej poważny problem w stylu jakaś większa choroba, poważniejsza, to myślę, że warto by myśleć o tej finansowej przyszłości i oszczędzać. Tak,
czy innej formie. Z tym u nas nie jest najlepiej, bo dzisiaj właśnie w audycji będziemy rozmawiali o oszczędzaniu i oszczędnościach Polaków. Badania konsumenckie pokazują, że od 21 do 25% Polaków nie posiada żadnych oszczędności.
A 17 kolejnych procent ma oszczędności pozwalające przeżyć około miesiąca.
Czyli prawie nic, króciutko.
Prawie nic, to jest chwilka, to jest praktycznie brak zabezpieczenia.
Czyli mówimy o tym, że co czwarty Polak jest bez poduszki finansowej, jakiejkolwiek, tak? Czy no taką z minimalną lub bez jakiejkolwiek.
Zgadza się. No i teraz pytanie, na czym ci ludzie opierają swoją przyszłą egzystencję, gdyby coś się wydarzyło? Na chwilówkach? Na pomocy rodziny?
No, rynek chwilówek cały czas się trzyma mocno, jak pan doktor wie doskonale.
No a cóż, mamy taką gospodarkę i taką strukturę dochodów, która powoduje, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na odkładanie systematyczne, na budowanie tej poduszki, na jej wypychanie coraz nowymi aktywami. No i musimy zaakceptować fakt, że całkiem spora grupa naszych rodaków nie jest w stanie oszczędzać efektywnie. No bo jeżeli mamy dochody, średnie dochody rozporządzalne na osobę w gospodarce mniej więcej 3200, nawet niecałe w 2024, no to pojawia się pytanie, jak tutaj oszczędzać. Mówimy o takiej medianie średniej dla całej gospodarki, a są przecież gospodarstwa,
które mają
bardzo
mniej,
liczne. Tak. 6 osób i tam już jest rzeczywiście dużo większy problem, bo na osobę wypada bardzo, bardzo mało.
Co zrobić, żeby ten nasz, tą statystykę zmienić? Bo tak jak pan mówi, tak jak chyba każdy rozsądny człowiek sobie zdaje sprawę, że no, pewna poduszka finansowa, pewna rezerwa powinna być. Stracimy pracę, coś się poślizgnie, wypadek, cokolwiek. I co? I lądujemy pod mostem tak naprawdę, bo nie płacimy rachunków za dom. Czyli to są te największe jak gdyby koszty, które ponosimy z wypłat, tak? Bo tak pokazują statystyki, że najdrożej nas kosztuje utrzymanie mieszkania. No i co dalej?
No i teraz tak, jeżeli już to mieszkanie mamy, to pewnie jesteśmy w tej grupie, która może sobie pozwolić na jakieś oszczędności. Natomiast jeżeli jesteśmy w tej drugiej grupie, to raczej nie jest to nasze mieszkanie. No i tu pewnie jest pewnego rodzaju oczekiwanie, że zgodnie z tym, do czego się zobowiązało ogólnie rzecz biorąc państwo, nasze potrzeby mieszkaniowe zostaną zabezpieczone w jakiś sposób przez lokal socjalny albo podobnym mechanizmem. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak historycznie, jak sobie patrzymy po stopie oszczędności Polaków, to ona gdzieś tam do 2025 roku, czwartego, wynosiła 7-8%, czyli średnio odkładaliśmy naszego dysponowanego dochodu, no niespełna 10%. Najnowsza wielkość, którą Eurostat opublikował, to już jest prawie 10%, więc niewykluczone, że coś się zmieniło.
Ale to powoli się zmienia.
Powoli, no ale zwróćmy uwagę, że 2 punkty, punkt procentowy w ciągu roku to jest jednak wynik.
Okay.
Średnio w Europie to jest około, nie wiem, 15-16%.
Tak, bo tutaj też takie dane, przygotowując się do programu, znalazłem według Eurostatu w danych z lat 2024-2025. To saving rate, to pan doktor wyjaśni, co to oznacza. Saving rate, czyli...
No, ten fragment naszych rozporządzalnych dochodów, który odkładamy, rezygnujemy, tak, nie jesteśmy w stanie, odkładamy. Odkładać być może moglibyśmy więcej, gdybyśmy tylko chcieli i mieli jakąś taką, nie wiem, tradycję chyba takiego odkładania.
A tutaj tak.
No, a tu niekoniecznie.
Tu niekoniecznie. Niemcy, 20% saving rate. Czechy, nasi sąsiedzi, 19, prawie 20%. Malta 18%, Francja 18%, Szwecja 18%. Jeśli chodzi o te najsłabsze, no to tutaj mamy Rumunię, gdzie to bardzo słabo wygląda.
Tak.
Mamy Łotwę. No to też niedaleko
i mamy Grecję,
takie różnice i Grecja. Grecja to jest blisko zero lub lekko ujemny bilans, czyli wydatki przewyższają dochody. Tego na szczęście u nas nie ma, choć niedawno było.
Sporadycznie chyba się zdarzyło, wydaje mi się, że w 2022 roku, ale to był czas COVID-u. Szalejącej inflacji w zasadzie, bo mieliśmy kilkunastoprocentową. No i tutaj zaplanowanie w ogóle czegokolwiek, kiedy ceny rosną szybciej niż nasze dochody, było kłopotliwe. Od czasu wyhamowania tej inflacji jest troszeczkę inaczej i stąd pewnie ten wskaźnik oszczędności jest nieco wyższy i no powoli moglibyśmy uznać, że zbliżamy się do średniej europejskiej.
Czy planując rok 2026 i mając na uwadze to, o czym mówimy, o tej poduszce finansowej, oszczędzaniu, czy posiadając no, nawet te niewielkie dochody rzędu 2-3 tysięcy netto, da się coś odłożyć? Tak, patrząc się okiem ekonomisty, bo wiadomo, sytuacje są różne.
No to pewnie zależy od sytuacji, no bo nie mówimy tutaj o osobie, która jest atomem. Ma całą gamę osób bliskich wokół siebie, którymi czasami trzeba się zająć, którymi trzeba jakoś o przyszłość się zatroszczyć, więc nie zawsze jest to takie sama sytuacja i czy można? Pewnie warto spróbować. Ja bym zaproponował, żeby tak popatrzeć sobie. Mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy ma jakieś konto w banku, ma jakąś aplikację pewnie, która ułatwia nawigowanie i popatrzeć, jakie możliwości daje używanie tej aplikacji. Czy nie ma tam jakichś podsumowań, na co się wydaje, jak dużo się wydaje, jak wygląda porównanie między wpływami na konto a wypływami. To byłby chyba pierwszy krok interesujący, żeby zacząć się zastanawiać, czy można coś zaoszczędzić. Po drugie, kiedy mówimy o tych oszczędnościach, to warto by też zastanowić się, na co one zostaną przeznaczone. No bo z jednej strony rezygnujemy z bieżącej konsumpcji.
Z pewnych przyjemności. A z drugiej strony
stoimy przed wyzwaniem, co z nimi zrobić, z tymi oszczędnościami. Jeśli myślimy w perspektywie takiej troszeczkę dłuższej, na przykład o emeryturze, a nie o tych problemach, które mogą się pojawić w tym roku albo w przyszłym w postaci nagłych wydatków niezaplanowanych, to może warto pomyśleć o jakiejś formie właśnie odkładania na emeryturę. No bo pamiętajmy, będziemy żyli niekoniecznie lat 50, 60, być może 70, 80 kilka. I warto by pomyśleć także, że w tej przyszłości nieco dalszej też będziemy mieli jakieś potrzeby, być może rosnące, bo wiadomo, to jest i słabnące zdrowie i być może problemy z takim funkcjonowaniem, do jakiego przywykliśmy w tej chwili, z sprawnością, z takim, nawet nie wiem czy, no, być może z dziećmi, które będą potrzebowały jakiegoś wsparcia, a my pewnie będziemy chcieli to wsparcie zapewnić. Więc gdybyśmy takie drobne zobowiązanie od dzisiaj, od jutra zacznę odkładać na przykład na X podjęli, to już byłoby pewnie łatwiej je znieść, bo trafiłyby te wydatki na taki nasz schemat codziennych, comiesięcznych wydatków. Łatwiej byłoby je zaakceptować. Wtedy ta reszta byłaby dostosowana do tego, co już, do czego się zobowiązaliśmy. Być może byłby to dobry pierwszy krok.
Czyli trzeba się uczyć, zaplanować na co i korzystać z nowoczesnych technologii. Bo rzeczywiście w bankach, tak jak pan doktor mówi, są te funkcje oszczędnościowe, końcówek transakcji.
Dokładnie.
Czy też jakieś inne bankowe pomysły, które pozwalają nam miesięcznie jakiś procent, większy lub mniejszy, bo to też się tam ustawia z tego, co pamiętam, zaoszczędzić. A jak to wygląda w idealnym układzie, to znaczy pracując na etacie, zarabiając tą średnią krajową, jaki powinien być jakiej wysokości powinny być oszczędności? Ile powinniśmy przeżyć, powiedzmy, gdybyśmy z dnia na dzień stracili pracę? Mm-hmm. Czy to ma być tydzień, miesiąc, rok?
No, wspomnieliśmy na początku o tym, że bardzo duża część naszych rodaków będzie w stanie przeżyć niespełna miesiąc oszczędności. Im więcej, tym lepiej, ale pomyślmy, ile czasu potrzebowalibyśmy, żeby znaleźć inną pracę.
Czyli to zależy trochę od...
Troszeczkę zależy od sytuacji, troszeczkę zależy od oczekiwań. Natomiast pół roku myślę, że w Polsce byłoby już całkiem przyzwoitym wynikiem, bo pamiętajmy o tym, mamy bardzo niewielką stopę bezrobocia, więc no, dla mieszkańców takich miast jak Gdańsk jest to rzeczywiście dużo łatwiejsze niż dla kogoś, kto mieszka w mieście, nie wiem, kilkunastotysięcznym, ale pół roku wydaje mi się, że to już jest w obecnych warunkach całkiem przyzwoity wynik.
Panie doktorze, mówimy o oszczędnościach, mówimy o tym, że to jest ważne. Dlaczego, skądś wynika ten nasz brak oszczędzania? Skąd to się bierze? Patrzymy się na naszych sąsiadów, Niemców, patrzymy się na sąsiadów na północy, Szwecję, no ale z drugiej strony mamy Łotwę. Jak to jest? Czy to jest kulturowo uwarunkowane?
Pewnie troszeczkę takie generacyjne przyzwyczajenia. Wychowaliśmy się w pewnych rodzinach, które miały jakieś problemy i być może mamy trochę wszczepiony, przynajmniej niektórzy spośród nas,
brak zaufania.
Brak zaufania. Nie wiem, do instytucji. Ja znam osobiście ludzi, którzy trzymają oszczędności w skarpecie tak zwanej. Pytanie, po co? No w końcu te same środki leżące gdzieś tam w banku można byłoby przerzucić na krótką lokatę. Niewiele, bo niewiele, ale coś by nam to dało. Natomiast no, nie ufają, obawiają się czegoś i nie chcą tego robić. Druga sprawa to jest te niewielkie dochody, o których wspomnieliśmy. Tak? Tutaj im wyższe dochody są, tym ta stopa jest pewnie większa, no bo te podstawowe potrzeby można zaspokoić mniejszym udziałem naszego dysponowalnego.
To wejdę w słowo. Dochody. Według innych badań zleconych przez Krajowy Rejestr Długów brak oszczędności zadeklarowało 41% respondentów zarabiających do 2000 zł netto. To są badania opublikowane w grudniu zeszłego roku, czyli bardzo świeże. Trudno oszczędzać z takim, dochodem.
Mhm. Zgadza się. Poza tym, nawet jeśli oszczędzimy coś, to nawet nie dostrzeżemy, ile tego jest. No, to jest niewielki dochód i nawet te średnie 10% to jest 200 zł miesięcznie. Co można z tym zrobić?
W skali miesiąca nic, ale w skali roku no to już coś tam się 200. Urodzi. No.
Pewnie większość takich wpadek w postaci, nie wiem, wymiana okna to byłoby pozbawienie się wszystkich oszczędności, a uwaga, 10% dla tych ludzi to jest bardzo dużo.
I tu na razie stawiamy kropkę. Ja, panie doktorze, jeszcze porozmawiam o tym braku zaufania do państwa, bo przypomniała mi się sprawa z naszymi funduszami emerytalnymi, to które chyba też troszeczkę...
Mogły nadwyrężyć.
Mogły nadwyrężyć zaufanie do państwa. I informacje o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie do końca jest wypłacalny lub też może być wypłacalny, to też chyba troszeczkę jednak psuje naszą wizję czy naszą chęć do oszczędzania.
Pewnie tak.
Pewnie tak.
Porozmawiamy o tym.
25 minut po godzinie 18. Moim i państwa gościem jest dr Marek Szymański, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Rozmawiamy o oszczędnościach, pieniądzach, postanowieniach noworocznych związanych z pieniędzmi. To dobry moment, początek stycznia. Może uda nam się namówić któregoś ze słuchaczy, żeby zaczął oszczędzać, bo tak jak mówimy od początku, procent Polaków, którzy oszczędzają, jest cały czas za mały.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niespełna 28 minut pozostało do godziny 19. Czas na przegląd wydarzeń z Polski i Europy, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Komisja Europejska potwierdza, umowa handlowa Unii z Mercosurem zostanie podpisana w najbliższą sobotę. Ursula von der Leyen poleci do Paragwaju i w imieniu Unii złoży podpis pod porozumieniem. W piątek kraje członkowskie zatwierdziły dokument przy sprzeciwie Polski, Austrii, Francji, Irlandii oraz Węgier. Kolejny etap to podpisanie umowy, potem jeszcze ratyfikacja w co najmniej jednym z państw Mercosuru, czyli w Argentynie, Brazylii, Urugwaju lub Paragwaju i porozumienie tymczasowo będzie mogło wejść w życie. Jeśli ratyfikacja nastąpi w tym miesiącu, umowa z Mercosurem będzie obowiązywać od marca. Do pełnego wdrożenia potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Bezpieczeństwo w Europie, współpraca w zakresie przemysłu zbrojeniowego oraz obecność Polski w grupie G20. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem podczas swojej pierwszej wizyty w Zjednoczonym Królestwie. Po spotkaniu przy Downing Street prezydent przypomniał, że w Polsce stacjonuje ponad 100 brytyjskich żołnierzy, a Wielka Brytania okazała solidarność po nalocie rosyjskich dronów na wschodnią granicę naszego kraju. Natomiast współpraca firm zbrojeniowych z obu państw buduje potencjał obronny Polski. Szef węgierskiej dyplomacji atakuje polskiego ministra sprawiedliwości. To echa sprawy azylu politycznego, którego Budapeszt udzielił Zbigniewowi Ziobrze. Minister Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że postawa Węgier w tej sprawie jest nieakceptowalna. Dodał, że węgierski rząd od lat jest oskarżany przez Unię Europejską o łamanie praworządności w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego, wymiaru sprawiedliwości czy wolności mediów. Tymczasem wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia, ogłosił prezydent kraju. Rządzący Fidesz po raz pierwszy od 16 lat może stanąć wobec realnego, silnego przeciwnika. To partia Tisza Petera Madziara. Większość sondaży wskazuje, że to opozycyjne ugrupowanie zdobywa obecnie największe poparcie wśród Węgrów. Do nocnych ataków na Ukrainę Rosjanie użyli prawie 300 dronów uderzeniowych i 25 rakiet, w tym pocisków balistycznych. Celowali w infrastrukturę energetyczną. Ukraiński prezydent apeluje do Zachodu o dodatkową broń przeciwlotniczą. Przerwy w dostawach prądu i ogrzewania coraz bardziej dają się we znaki Ukraińcom. Sytuację pogarszają mrozy. Większość rosyjskich dronów i część rakiet udało się Ukraińcom zestrzelić, ale jak podaje wojsko, 24 obiekty zostały trafione. Wiadomo o uderzeniach w Charkowie, Odessie i w elektrociepłownię w Krzywym Rogu. Polska może zostać hubem gazowym dla całego regionu, przekonywali w Bratysławie przedstawiciele polskiego rządu. Dostawy gazu były jednym z tematów polsko-słowackich rozmów o współpracy energetycznej. Słowacja pozostaje w dużym stopniu zależna od gazu rosyjskiego i obecnie przygotowuje narodowy plan dywersyfikacji dostaw, by przygotować się na unijny zakaz importu surowca z Rosji. Polski minister energii Miłosz Motyka przyznał, że istniejące już połączenie gazowe między Polską i Słowacją może być lepiej wykorzystywane. Polsko-słowackie rozmowy dotyczyły też współpracy w obszarze energetyki jądrowej. Prezydent Mołdawii Maia Sandu jest za zjednoczeniem jej kraju z Rumunią. Polityczka była pytana o swoje stanowisko w tej sprawie w brytyjskim podcaście The Rest is Politics. Mołdawię zamieszkuje niespełna 2,5 miliona mieszkańców, a rumuński jest tam językiem urzędowym. 2/3 mieszkańców ma podwójne, mołdawskie i rumuńskie obywatelstwo. W dwudziestoleciu międzywojennym Mołdawia była częścią Rumunii, jednak w czasie II wojny światowej została anektowana przez ZSRR i została Republiką Radziecką. W 1991 roku odzyskała niepodległość jako suwerenne państwo, jednak od lat jest celem rosyjskich prowokacji i ingerencji. Tworzenie intymnych obrazów osób przy użyciu sztucznej inteligencji stanie się w Wielkiej Brytanii przestępstwem. Nowe przepisy obejmują również aplikacje generujące fałszywe, nagie zdjęcia. Zmiany wejdą w życie w tym tygodniu. Naruszenia mogą grozić wysokimi karami oraz blokadą platform.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A dzisiaj w magazynie Spraw Europejskich rozmawiamy o oszczędnościach Polaków, o tym, jakiej są wysokości, jakiej powinny być, jak zacząć oszczędzać i czy to jest dobry pomysł na początek nowego roku. Z doktorem Markiem Szymańskim porozmawiamy o tym już za krótką chwilę.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Od 21 do 25% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, o tym rozmawiamy i tak delikatnie staramy się to zmienić, bo to nie jest dobry wynik. Doktor Marek Szymański w studiu Radia Gdańsk. Panie doktorze, sposobów na oszczędzanie jest wiele, ale są też takie, które są trochę obowiązkowe. Jak mówimy o ZUS-ie na przykład. To jest forma oszczędzania przecież. Czy to jest wliczane na przykład w statystykę tego, ilu Polaków ma oszczędności, ilu nie? Czy to raczej statystycy tego nie ruszają?
Pewnie zależy, jacy statystycy, ale generalnie, kiedy patrzymy na te statystyki, o których wspomnieliśmy, że to jest niespełna 10% w Polsce stopa oszczędności, no tam wydatki na ZUS pewnie nie są wliczane, bo mowa jest o dyspozycyjnym dochodzie, czyli to są te wszystkie samodzielnie realizowane oszczędności.
A nie te, które znikają nam zanim dana kwota wpłynie na konto.
Ale kiedy popatrzymy na statystyki dotyczące tego, gdzie lokujemy nasze środki, jakie mamy oszczędności, to już te wszystkie uprawnienia emerytalne mogą się tam znaleźć i mogą pokazywać, że mamy możliwość w jakiejś przyszłości wykorzystać te środki. No i tutaj wchodzimy w całą gamę możliwości, które zostały stworzone przez ustawodawców albo przez...
Dlatego, że mamy dobry humor, jest początek roku, nie będziemy wspominać o OFE, tylko będziemy mówić o tym, co w tej chwili jest i co można zrobić, żeby te oszczędności tworzyć tak powolutku. Pracownicze plany kapitałowe?
Bardzo atrakcyjny produkt w tym znaczeniu, że... Te kwoty, które trafią na nasz rachunek, to nie w 100% są pokrywane przez nas. To znaczy nasz pracodawca ekstra dopłaca w takim przypadku środki. Jeśli mnie pamięć nie myli, 2,5% to jest obciążenie naszych płac, natomiast 1,5% to jest ekstra kwota, którą dopłaca ktoś inny. Jeśli z tego zrezygnujemy, będziemy mieli o 2,5% zachowane w kieszeni, ale nikt nam tych dodatkowego 1,5% nie wrzuci nigdzie. Więc tutaj warto by się zastanowić, czy z samego tego powodu nie warto rozważyć. No, 2,5% to nie jest wiele. Można to sobie jakoś udźwignąć. Może nie w każdym przypadku tak samo, ale znowu, to nie jest jakaś wielki udział. To jest 1,40 zaledwie tego, co dostajemy od naszego pracodawcy.
Więc to dobre na początek.
W umowie. Więc to jest bardzo atrakcyjne. Są atrakcyjne także produkty w stylu IGZE, gdzie możemy sobie odliczyć od podatku, od dochodu wydatki, odliczyć w pewnej formie wydatki na ten produkt. Są także inne, które nie są już tak atrakcyjne pod tym kątem, ale mogą przynieść bardzo pozytywne efekty, pod warunkiem oczywiście, że osoby zarządzające naszymi
nie popełnią błędów
i będą
nie będzie poślizgu
bardzo sprawne.
Panie doktorze, jeszcze patrząc się na tą trudną sytuację, o której mówimy w przypadku pewnej grupy Polaków, to znaczy, że tych oszczędności w ogóle nie ma albo są bardzo małe, tutaj statystycy odkryli ciekawą rzecz. W sumie nie wiadomo do końca dlaczego. Na przykład widoczne są różnice między płciami. Możliwość utrzymania się rok i dłużej częściej deklarują mężczyźni niż kobiety. I ta różnica procentowa jest duża, bo 23% mężczyzn, 12% kobiet.
Wyraźne. No tu możemy chyba dopatrywać wielu wytłumaczeń. Na przykład takich, pierwsze, co przychodzi do głowy, chyba wciąż mamy różnicę, jeśli chodzi o płace, dochody jednej i drugiej płci. Ale to pewnie nie wszystko, bo mamy także troszeczkę psychologicznych rozgrywek. To znaczy mężczyźni częściej ukrywają problemy, nie chcą korzystać z pomocy, więc trudno jest takiemu samcowi przyznać, że miałby problem, żeby się utrzymać.
Że nie dam dłużej. Rady, tak.
Kobiety chyba częściej mówią raczej prawdę w tym znaczeniu, że nie obawiają się jakiejś oceny. No w końcu słaba płeć nie jest zmuszona do tego, żeby sobie radzić w życiu tak bardzo, jak ten samiec, który ma utrzymywać rodzinę, tak? No i przyznać im się do tego, że nie mają dużych oszczędności, pewnie byłoby znacznie łatwiej.
To jak wygląda sprawa z zadłużeniem Polaków? Skoro oszczędności niewiele osób posiada, patrząc się statystycznie, to jak z tym zadłużeniem?
Ono jest mniejsze niż te oszczędności. To znaczy, gdybyśmy sobie odjęli jedną...
Gdybyśmy mieli zbilansować, tak?
Zbilansować, tak. Ja tutaj zerknę sobie po danych Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeśli chodzi o aktywa finansowe gospodarstw domowych brutto, to jest to 3,6 biliona złotych, czyli około 100 tysięcy na mieszkańca Polski.
Brzmi
troszeczkę
dobrze.
Mniej, bardzo dobrze brzmi, prawda? Zastanawiam się, jaka część naszych słuchaczy łapie się za głowę i mówi, Boże, 100 tysięcy na głowę, jakim cudem. Jeżeli chodzi natomiast o aktywa finansowe netto, czyli po odjęciu tych wszystkich naszych kredytów hipotecznych.
Tego, co musimy niestety
kart,
co miesiąc
bieżącego zadłużenia na karcie, tak. I tak dalej. To jest 2,75 biliona. A więc to wyglądałoby mniej więcej tak, że mamy około 60% jednak
na plusie.
Na plusie. No, wygląda przyzwoicie. Może jest ta przestrzeń, żebyśmy jako społeczeństwo mieli troszeczkę większe oszczędności.
Oszczędzanie w skarpecie. Teraz mamy trudną sytuację. geopolityczną, patrząc się na to. Niektórzy twierdzą wręcz, że wypadałoby mieć jakieś zasoby gotówkowe w domu i to nie tylko gotówkowe, niektórzy mówią wręcz o kruszcu. Mhm. Czy to jest dobry pomysł? Żeby część oszczędności jednak trzymać w domu, a nie tak, jak tutaj staramy się przekonać, że korzystać z tych narzędzi finansowych, które pozwolą pomnażać.
Mamy niestabilną pozycję, sytuację polityczną, niestabilną sytuację międzynarodową i wtedy złoto zyskuje. I jak sobie popatrzymy po tych notowaniach kruszców, złota, srebra czy platyny, to
od
wielu lat biją te rekordy, wchodzą na coraz wyższy poziom. Ale pytanie, no dobrze, gdybyśmy mieli nawet w postaci, nie wiem, złotych monet, kruszcu czy czegoś innego, a nie w zapisu gdzieś tam funkcjonującego, to na ile łatwo byłoby nam wykorzystać to jako środek do, nie wiem, zaspokajania jakichś potrzeb, nie wiem, biletu lotniczego, łapówki dla urzędnika, który miałby nas wpuścić do miejsca bezpiecznego. Czy to rzeczywiście byłoby w takim przypadku do użycia? I mam pewne wątpliwości, czy zawsze i wszędzie.
Panie doktorze, kończąc temat oszczędności, zadłużenia, takie postanowienie na nowy rok, najlepsze, jakie moglibyśmy mieć, związane z finansami, związane z naszymi oszczędnościami.
Zaproponowałbym trochę mało konkretne, ale przyjęcie, albo inaczej podjęcie zobowiązania, że będziemy bardziej świadomi, jeśli chodzi o wydatki.
Żeby na czym było... ta świadomość? To ja muszę wypytać. Na czym ta świadomość ma polegać?
Żeby unikać impulsywnych zakupów. Bo coś mi się podoba w tej chwili i uważam, że to jest świetny pomysł, żeby to kupić w tym momencie.
Przemyśleć. Policzyć do 10.
Z drugiej strony, myślę, że takie codzienne zakupy w sklepach też warto byłoby rozważyć i korzystać z tych promocji, które się pojawiają. One są ograniczone czasowo czasami, ale popatrzmy, jeżeli jest to produkt o długim terminie przydatności, makaron, i widzimy, że jest to na przykład oferta kup dwa, a drugi kupisz o, nie wiem, 50-70% taniej, to nie jest to głupie.
A to nie jest tak, że kupujemy wtedy za dużo niepotrzebnych rzeczy?
Dobrze, natomiast co dalej? Jak nam się zapewni miejsce na półce, to nie kupimy następnym razem, ale jest coś, co kupione zostało taniej. Mało tego, to nam w jakiś sposób zapewni, gdyby odpukać, coś się przykrego wydarzyło. Niekoniecznie musi to być wojna, ale to, nie wiem, zaspy i brak zaopatrzenia w sklepach, to nam zapewni bardzo łatwą możliwość, żeby sobie podstawowe potrzeby fizjologiczne głodu zaspokoić. Jeszcze raz, tu chodzi o to, co będzie możliwe do przechowywania dłużej. Ale też nie kupujmy na zapas, daleko. Niech to nie będzie 10 kg makaronu, ale na przykład...
Ale jak będzie promocja na masło, warto by skorzystać, tak?
Jak to masło było na topie tych drożejących produktów, to żona kupiła trochę tych kostek, chyba do tej pory gdzieś tam w zamrażalce leżą, chyba że są to inne. Ale masło to nie jest duży problem, rzadko jednak używamy. Natomiast... nie będzie to podstawowy produkt, tak? To jest jakiś dodatek. Natomiast takie rzeczy jak właśnie makaron czy ryż, jeżeli jest możliwość, żeby kupić to taniej i warunki do przechowywania, tak? To myślę, że warto od czasu do czasu ulec tej promocji.
Czyli trzeźwą głową patrzeć na promocję, ale to jest uwaga, rada pana doktora.
I przede wszystkim świadomość, nie kupować pod wpływem impulsu. To jest trochę sprzeczne z tym, co mówię, ale to nie mówię o tych podstawowych produktach, których potem sobie możemy odpuścić i nie kupić, jak już mamy jakiś zapas, tylko takich, nie wiem, pierdółkach w postaci gadżetów elektronicznych, które...
To do mężczyzn, no słuchajcie panowie.
No właśnie.
Głównie.
No właśnie.
A co z oszczędzaniem?
Potrzebujemy.
To znaczy, czy nawet przy niskim dochodzie postarać się odłożyć, nie wiem, to 50 zł miesięcznie, 100 zł miesięcznie? Czy to my to odczujemy? Czy tak jak pan mówi, no po roku to będzie to 1100 zł i... Może nawyk po prostu.
To jest tak, to myślę, że więcej dałoby nam nabycie tego nawyku, bo 2000 nie musi być do końca życia dochodem naszym. I jeśli będziemy potrafili odkładać takiej kwoty, to kiedy znajdziemy lepszą pracę, kiedy nabędziemy nowe kwalifikacje, kiedy nasz pracodawca będzie skłonny nas docenić i dać nam nieco większy dochód, to będzie nam łatwiej oszczędzać te większe kwoty. Więc nawet ten drobny nawyk, nie wiem, jakie pan ma doświadczenie, ja kiedy jeszcze byłem uczniem szkoły podstawowej, mieliśmy taki SKS, Szkolna Kasa
Oszczędnościowa, SKO. Tak. Książeczki, były tak. Książeczki SKS.
Bardzo fajnie było obserwować, tam nie było żadnego oprocentowania, ale to było coś, co należy do mnie i będę mógł wykorzystać. Jak pozbędziemy się od razu, to z pewnością tego nie dostrzeżemy. miło jest obserwować rosnący zasób finansowy, nawet jeżeli nie jest drobny.
To w takim razie życzenia noworoczne dla słuchaczy Radia Gdańsk. Żeby było przyjemnie obserwować rosnący zasób finansowy, jak to ładnie ujął dzisiejszy gość Radia Gdańsk, żeby te zasoby nam rosły. Doktor Marek Szymański, ekonomista Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję także.
I do usłyszenia. W tej chwili na zegarach niespełna 9 minut pozostało do godziny 19. Audycję realizowała i bardzo dziękuję Ewa Palicka.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.